Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Poradnik warszawski. Zdrowie. Zaprasza Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
W dzisiejszej audycji Poradnik Warszawski Zdrowie Państwa i moim gościem jest pan Jonatan Bartosik, stomatolog Vita Medica. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dziś dwa bardzo ważne tematy poruszymy. Czy zaczynamy od najmłodszych, czy na najmłodszych skończymy?
Myślę, że możemy zacząć od najmłodszych. Będzie chronologicznie.
Tak jest. To prawda, drodzy państwo, ponieważ w tej drugiej części mówić będziemy już o osobach dorosłych, o osobach dojrzałych. To skoro od najmłodszych zaczynamy, panie doktorze, kiedy pierwszy raz umyć dziecku zęby?
Tak naprawdę myć zęby możemy, zanim się jeszcze pojawią w jamie ustnej. Chodzi o to, żeby czy to specjalnymi nakładkami na palce, czy na przykład gazą umoczoną w wodzie, przetrzeć dziecku dziąsła. Po to, żeby przyzwyczajało się do samego aktu mycia zębów i do tego, że będziemy czasem coś manipulowali w jamie ustnej. Oczywiście, jeżeli chodzi o mycie z pastą, to zaczynamy to robić od momentu, kiedy się pierwsze zęby zaczynają pojawiać. Oczywiście w trakcie wyrzynania trzeba bardzo traktować to delikatnie, dlatego że i nie robić tego na siłę, z racji, że po prostu ta okolica może być wrażliwa na dotyk.
W takim razie, skoro pierwszy raz myjemy zęby, jeszcze zębów
nie ma, tak, jeszcze się
jeszcze nie
pokazały.
Nie mamy, to proszę powiedzieć, jak pielęgnować mleczaki? Czy warto jest mleczaki leczyć? Kiedy powinna odbyć się ta pierwsza wizyta u stomatologa? Czy to powinna być już wizyta taka z problemem, czy jeszcze nazwałabym to wizytą towarzyską, zapoznawczą? Mhm. Tak.
Tak jest. Wizyta taka zapoznawcza, adaptacyjna. Najlepiej jakby odbyła się chwilę przed tym, zanim pojawią się pierwsze zęby, czyli to jest około 6 miesiąca życia, albo w trakcie, kiedy będą się pojawiały. Najlepiej, optymalnie byłoby, gdyby na takiej pierwszej wizycie nie trzeba było tak naprawdę nic robić, tak? Czyli żeby to była wizyta profilaktyczna, zapobiegawcza, na której dziecko zapozna się z gabinetem stomatologicznym, zapozna się z lekarzem.
Z zapachem.
Tak jest, z zapachem również. Zobaczy, że nie ma się czego bać, dlatego że większość dzieci już ma swoje pierwsze doświadczenia z lekarzami, tak? Czy to w gabinetach, w szpitalach, czy też chociażby przy szczepieniu, więc ten biały fartuch budzi jakąś nieufność, więc dobrze byłoby, gdyby to wrażenie udało się zatrzeć. I podczas takiej pierwszej wizyty stomatolog zapozna ze sprzętem, ze sobą. Być może poinstruuje rodziców, jak dbać o zdrowie jamy ustnej dziecka.
Szkoda, że jeszcze nikt nie wymyślił szczepionki na próchnicę, panie doktorze. No ale kto wie, może kiedyś. W takim razie, jeżeli pojawiają się te pierwsze problemy, jeżeli... No właśnie, czy możemy powiedzieć, że dziecko ma słabe zęby, że taka jest natura, czy jednak to jest zła pielęgnacja zębów?
W zdecydowanej większości przypadków to wynika z niedostatecznego dbania o zęby. Utarło się kiedyś, że nie warto dbać o mleczaki, dlatego że i tak wypadną i tak ulegną wymianie na stałe zęby. Problem polega na tym, że kiedy pojawiają się pierwsze stałe zęby, mleczaki jeszcze są w jamie ustnej. I jeżeli te mleczaki będą zaniedbane, będzie dużo próchnicy, wtedy znacznie rośnie ryzyko wystąpienia próchnicy także w zębach stałych.
Rozumiem.
Już nie wspominając nawet o tym, że próchnica może prowadzić do stanów zapalnych i do dolegliwości bólowych. Jeżeli dziecko z taką obolałą jamą ustną, buzią, trafi do stomatologa na pierwszą wizytę, która będzie traumatyczna dla tego dziecka. Nawet znieczulenia wtedy gorzej działają. Dobrze byłoby pokazać się wcześniej, zanim dojdzie do konieczności jakiejś interwencji, żeby to dziecko kojarzyło stomatologa nie z męczarnią, tak? I potem jak będą stałe zęby, chętniej chodziło i łatwiej będzie i rodzicom, i stomatologom dbać o te zęby stałe nawet.
Mam wrażenie, że stomatolodzy uciekają się teraz do takich bardzo dla dzieci przyjemnych sposobów, a mianowicie pojawia się bajka, pojawiają się słuchawki, oczywiście po wszystkim pojawia się także nagroda. Dla dziewczynki często są to pierścionki, dla chłopców jakieś małe samochodziki. Natomiast ja teraz o naturę trochę zapytam. Wiadomo, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne problemy związane z zębami, natomiast też jest tak, że są dzieci, które mają tak bardzo blisko siebie umiejscowione zęby, że pielęgnacja ich nie sprowadza się tylko do umycia ich pastą, szczoteczką, bądź wypłukaniem specjalnym płynem. Trudno jest wytłumaczyć takiemu małemu dziecku, że potrzebna jest nić dentystyczna. Owszem, ktoś wpadł też na pomysł, moje dzieci nazywają to gitarkami albo gilotyną. Są to no, takie właśnie, takie małe, plastikowe niby połówki gitar i tam jest przeciągnięta nić dentystyczna.
Tak jest. To ma ułatwić manipulację.
Tak, ale proszę mi powiedzieć, no właśnie, czy coś jeszcze możemy zrobić, bo trudno jest jednak dziecku nicią dentystyczną wyczyścić te wszystkie szczeliny między zębami.
Znaczy, jeżeli chodzi o czyszczenie nicią dentystyczną u dzieci, no to powiedzmy, że to zależy rzeczywiście od osobniczych troszeczkę, tak, zależności. Zęby mleczne na początku, jak się pojawiają, są dosyć ściśle do siebie przylegają, tak? Z wiekiem one będą, te szczeliny będą się poszerzały między nimi. To, co trzeba zrobić i można zrobić, i myślę, że w większości przypadków będzie wystarczające, to jednak użycie szczoteczki i pasty, i tu uwaga, pasty zawierającej fluor w ilości odpowiedniej do wieku dziecka.
O, panie doktorze, bardzo się cieszę, że pan o tym wspomina.
Tak, to jest modny temat, jeżeli chodzi o fluor.
To jest modny temat, ale często też jest tak, że jeżeli pojawiają się te pierwsze problemy z zębami mlecznymi, to stomatolog proponuje użycie odrobinę mocniejszej pasty. Słyszałam też i moje dzieci też miały no właśnie takie zadanie, żeby po wieczornym umyciu zębów dokładnie nie spłukiwać tej pasty, która chcąc nie chcąc na tych zębach się osadziła, prawda?
Tak jest. To jest tutaj warto zawsze sięgnąć, prawda, do zaleceń organizacji. Są europejskie i polskie organizacje dentystyczne, które mają zalecenia opracowane na podstawie badań naukowych, wieloletnich obserwacji, więc teraz jest zalecane, żeby stosować pastę z fluorem, z małym stężeniem od 6 miesiąca życia, czyli od kiedy pojawią się pierwsze zęby.
To wcześniej.
Potem w zależności od wieku są troszeczkę większe, troszeczkę mniejsze stężenia fluoru. Co ważne, jeżeli stomatolog zaleca stosowanie pasty z troszeczkę podwyższonym, czyli troszkę większym stężeniem fluoru niż to jest w tych zaleceniach, trzeba pamiętać o tym, żeby tą ilość pasty, którą dajemy dziecku, kontrolować, żeby nie ono nakładało samo, tylko my nakładamy dziecku pastę na szczoteczkę, dlatego że też do pewnego wieku dzieci więcej pasty zjedzą niż
to
wyplują.
Tak.
Jeżeli chodzi o płukanie jamy ustnej po myciu zębów, to tak naprawdę nawet my dorośli powinniśmy nie płukać po umyciu zębów, po prostu dokładnie wypluć. Myślę, że to wynika z przyzwyczajenia też. Większość
prawda.
Nas się już przyzwyczaiła za młodu, że no, ten nadmiar trzeba wypłukać. No, zalecenia oficjalne rzeczywiście są takie, żeby kontrolować ilość pasty, którą nakładamy na szczoteczkę, a potem wypluć i nie płukać.
Panie doktorze, na zakończenie tej pierwszej części, tej części dla najmłodszych, jeszcze jedno pytanie. Fluoryzacja w przedszkolu, w szkole, a fluoryzacja w gabinecie stomatologicznym. To są tak naprawdę dwie różne fluoryzacje. Jak wygląda fluoryzacja w przedszkolu? To jest taka szybka fluoryzacja.
Tak jest. To są od siebie zabiegi w pewnym sensie niezależne. Jeżeli jest fluoryzacja w przedszkolu, to i tak powinno się uczęszczać według terminarza i według zaleceń na taką fluoryzację gabinetową. no troszeczkę inne stężenia fluoru są nanoszone w tych preparatach. Inne stężenie fluoru jest w tym preparacie, które używamy w przedszkolu, inne w tym, które używane jest w gabinecie stomatologicznym. No i też siłą rzeczy sami sobie nie nałożymy, a zwłaszcza dzieci, których jakby zdolności manipulacji w jamie ustnej są jeszcze małe. Do 8 roku życia w ogóle powinniśmy wieczorem po tym, jak dziecko samo myje zęby, żeby uczyło się tego nawyku, poprawić. Około 8 roku życia. Wiadomo, że to też troszeczkę zależy. Więc do około 8 roku życia najpierw dziecko samo myje zęby, potem my poprawiamy. Więc tutaj ta fluoryzacja w przedszkolu czy w szkole jest potrzebna, zalecana, ale nie zwalnia nas z obowiązku też fluoryzacji w gabinecie stomatologicznym takiej profesjonalnej.
Przypomnę, pan Jonatan Bartosik, stomatolog z Vitamediki, jest dziś gościem audycji Poradnik Warszawski Zdrowie. Mówiliśmy o mleczakach. Tak mi się skojarzyło, panie doktorze, że skoro dzieci jak wychodzą z gabinetu w nagrodę, dziewczynki dostają pierścionki, a chłopcy dostają małe samochodziki, to szkoda, że my dorośli wychodząc z gabinetu stomatologicznego, panie nie dostają pięknej biżuterii, a mężczyźni kluczyków do nowego samochodu. No ale niestety, no niestety jest to absolutnie niewykonalne.
No dzieci musimy jakoś przekonać do tego. To jest nagroda, jest tak naprawdę sygnałem mającym wzmocnić to dobre zachowanie. Nagrodę dziecko najczęściej otrzymuje wtedy, kiedy udało się nawiązać współpracę. Tak? Chodzi tutaj o takie pozytywne wzmocnienie. Ciężko troszeczkę czasem na innym, że tak powiem, poziomie myślenia byłoby to zrobić. No, u dorosłych zazwyczaj jednak już powinniśmy mieć na tyle rozsądku, czy na tyle wiedzy, żeby sami wiedzieć, że to dla naszego dobra jest dbanie o te zęby. Chociaż, no wiadomo, przyjemne to nie jest.
Panie doktorze, proszę powiedzieć, a my dorośli bardzo boimy się dentysty?
Tak, jest tak, że no, to zależy oczywiście od osoby, ale dosyć często spotykamy się z tym, że boją się dorośli tej wizyty u dentysty, odwlekają ją. Niestety często wiąże się to z tym, że jeżeli ktoś odwleka ten problem, bo jeszcze nie boli tak bardzo, jeszcze nie jest tak źle i stawia się w gabinecie dentystycznym dopiero jak już nie ma wyjścia, to ta wizyta też jest dużo bardziej nieprzyjemna i dużo droższa bardzo często.
To prawda, bo oprócz takiej zwykłej kontroli, nawet mogłabym powiedzieć zwykłej plomby, często kończy się leczeniem kanałowym, które jest i niezwykle bolesne, i niekiedy niezwykle kosztowne. Nie? Nie jest bolesne? Oho!
Znaczy nie chcę mówić, że nie jest, może być bolesne. Tak?
Najczęściej od czego jest
teraz
znieczulenie?
Dokładnie. Chociaż to też warto zaznaczyć, że znieczulenie gorzej działa, kiedy mamy duży, zaawansowany stan zapalny. Wynika to ze zmiany pH tkanek. W stanie zapalnym są bardziej kwaśne i te środki znieczulenia miejscowego po prostu słabiej działają. Więc to może jako kolejna zachęta, żeby im wcześniej, z reguły, im wcześniej zaczniemy, tym to leczenie jest mniej nieprzyjemne.
No ale ja tak zacznę, panie doktorze, od takich rzeczy ostatecznych. Czyli jednak okazało się, że tej szóstki, piątki, siódemki nie da się wyleczyć. No i ten ząb trzeba po prostu wyrwać. Nie ma mowy już nawet o leczeniu kanałowym. I o ile siódemek nie widać, tak? No ósemki bardzo często jest też taka sytuacja, że stomatolog decyduje się, nawet jeżeli to jest zdrowy ząb, na usunięcie, tak? Natomiast tej siódemki nie widać, szóstki nie widać. Z piątką bywa różnie, zależy jak szeroki mamy uśmiech, tak?
Tak jest.
No ale czy to dobrze jest tak żyć bez takiej piątki, szóstki czy siódemki? Ja nie mówię o jedynce, panie doktorze, bo absolutnie sobie
tak
takiej sytuacji nie wyobrażam.
Sobie najczęściej nie pozwalamy na to, żeby te przednie zęby,
one
tam jakieś
muszą
braki
istnieć,
występują.
Prawda?
Tak jest, to ze względów estetycznych, więc rzeczywiście nie będziemy przekonywać do tego.
To prawda.
Jeżeli chodzi o te boczne zęby, warto uzupełniać te braki, jednak zęby w odcinku bocznym mają inną budowę niż te przednie zęby. Są przystosowane do przyjmowania na siebie dużo większych sił. W trakcie żucia to przede wszystkim te zęby boczne pracują. I teraz, kiedy tracimy pojedynczy ząb w odcinku bocznym, to jest tak jak zresztą kolega jeden mój zwykł mawiać, tak jak w drużynie piłkarskiej. Jak wypadnie nam jeden zawodnik z gry, to pozostali grają dalej, ale męczą się
ale
dużo
muszą
szybciej.
Się namęczyć.
Muszą przejąć na siebie rolę i obciążenia tego zęba, który został utracony. Często jest tak, że kiedy utracimy ząb, zęby, które są, sąsiadują z tą luką, zaczynają się pochylać w tą lukę. Tak jak na przykład tracimy szóstkę. Często szóstki są niestety pierwszymi zębami, które są utracone, dlatego że to też jedne z pierwszych zębów stałych, które się pojawiają w jamie ustnej i ciężko o nie dbać a propos tych mleczaków. I wtedy zęby, które sąsiadują z tą luką, zaczynają się pochylać w nią.
Ale to oznacza, że one trochę chcą zająć miejsce? Piątka,
nie,
siódemka
to,
chcą zająć miejsce?
Zęby ze sobą się stykają, tak? Mają
aha,
punkty
i tu jest
styczne.
Luz, więc
jest
one po,
luz,
prostu
tak, po prostu
tworzą trochę taki mostek w pewnym momencie.
No, to już tak, bardzo
zamasowane. To już tak ekstremalnie, dobrze, to tak
i
w tę stronę
te
nie
siły, które działają. Normalnie ząb jest przystosowany w odcinku bocznym, żeby z osi pionowej przyjmować to obciążenie. Kiedy przechyli się, te siły przestają być osiowe i ząb ulega dużo szybszemu zużyciu, ponieważ nie jest też zbudowany do takich przyjmowania ich w tym kierunku. Na dodatek w tym miejscu, więc to jeszcze dodatkowo przyspiesza jakby utratę kolejnych zębów i tworzy się taka reakcja łańcuchowa. Oczywiście to nie jest z tygodnia na tydzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc, ale jeżeli ten stan trwa latami, będzie coraz bardziej zaawansowany. Także kość w tym miejscu, gdzie brakuje nam zęba, ulega szybszemu zanikowi.
Tylko obawiam się, że kiedy mowa jest o wstawieniu zębów, to łapiemy się za kieszeń, za portfel. No bo wiemy, że to jest chyba no, taka sytuacja kosztowna. Jakie są możliwości właśnie wstawiania zębów?
Tak, oczywiście wszystko zależy od tego, ilu zębów nam brakuje.
Powiedzmy, jest to jeden ząb. Tak w najlepszym wypadku. I tak sobie warto wyobrazić to. Na przykład jest to dolna szóstka po prawej stronie. Na przykład. To już tak obrazowo.
Dobrze. Jeżeli brakuje nam pojedynczego zęba, tak? Tak naprawdę mamy dwa rozwiązania w tym przypadku. Takie optymalne rozwiązanie, które obecnie stomatologia może zaoferować, no to jest wszczepienie w kość, tak? Czyli w miejsce implantu stomatologicznego, który i potem zrobienie na implancie korony, czyli ząb składa się z dwóch części, może w ten sposób. Z korzenia, który jest niewidoczny, jest w kości, i z korony, czyli tej białej części, którą widzimy w jamie ustnej. Jeżeli utracimy ząb i chcemy go odtworzyć tak, żeby funkcjonował podobnie do tego zęba, który straciliśmy, to właśnie najlepiej jest zainteresować się implantem stomatologicznym, tak? To nie jest duży zabieg. To jest przeprowadzane często dużo mniej traumatyczne dla pacjenta niż usunięcie
niż
zęba. Więc to nie należy się jakoś szczególnie obawiać, że no, brzmi troszeczkę strasznie, ale takie nie jest.
Ale przepraszam, panie doktorze, bo na przykład w prasie kobiecej, kiedy reklamowane są tego typu usługi, to ten implant, czyli to coś, co będzie niewidoczne, wygląda jak śruba. Po prostu. I czy tak jest?
To jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Ogólny zarys zewnętrzny rzeczywiście wygląda jak śruba. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystarczy, żeby to była sama śruba, którą się wkręca,
no tak,
a
wiadomo,
kość to nie
musimy,
jest
tak.
Drewno, tak? Pewne analogie można byłoby tworzyć, ale to jest co innego. Więc najpierw ma zewnętrzny wygląd implant troszeczkę jak śruby, to prawda, tylko że w środku ma też wewnętrzne gwinty, czyli abyśmy mogli zamocować koronę na implancie, tak? Czyli uzupełnić tą część. To jest jednak dużo bardziej skomplikowane i wyrafinowane urządzenie, już nazwijmy to, tak? Chociaż to wyobraźmy sobie chociażby to, że te implanty mają średnice różne, ale między powiedzmy 5 a 4 mm średnicy, tak?
Ojej, to one są maleńkie.
Maleńkie, właśnie tak. One są maleńkie, a w środku są jeszcze puste, tak? Czyli puste. Tam muszą być gwinty przygotowane, żeby pozostałe części do tej odbudowy korony protetycznie zamontować. Więc to jest cieniutka blaszka, więc to są dosyć zaawansowane technologicznie, materiałowo urządzenia, tak? Nazwijmy to urządzenia mechaniczne. Więc to ma wygląd śruby, ale to jest bardziej skomplikowana.
Panie doktorze, w takim razie, skoro już w taki implant zainwestujemy, to czy o takie implanty dba się zupełnie inaczej? Czy jednak, no nie wiem, właśnie ta szczoteczka, pasta, płyn do płukania jamy ustnej i nić dentystyczna wystarczą?
Szczoteczka, pasta i zwłaszcza nić. Płyn przydaje się, ale nie jest tym podstawowym narzędziem. Tak, no, dbamy podobnie jako własny ząb i oczywiście ważną rzeczą jest, żeby regularnie chodzić na wizyty kontrolne, kiedy mamy takie uzupełnienia. Ale dbamy analogicznie do własnego zęba. Też nie można popełnić takiego błędu, pomyśleć, a to przecież sztuczne, to nie będzie próchnicy.
A,
rzeczywiście
właśnie.
Próchnicy nie będzie, ale trzeba pamiętać, że oprócz zębów, które może dotknąć próchnica w jamie ustnej, są też tkanki miękkie, dziąsła, jest kość i one także wymagają pielęgnacji i tego, żeby były jak najlepiej oczyszczone z bakterii. No, które zawsze będą w jamie ustnej, tylko trzeba ograniczać, kontrolować ich ilość.
Drodzy Państwo, warto podsumować tę rozmowę chyba takim stwierdzeniem, że nie należy czekać na ostatnią chwilę. Dentystów nie należy się bać, a dzieci o zęby muszą dbać, właściwie rodzice o zęby swoich pociech powinni dbać jeszcze zanim te zęby się po prostu pojawią.
Tak jest. No, to jest prawda, co pani powiedziała, bardzo istotna, żeby rodzice sobie zdali sprawę, że tak naprawdę przez te pierwsze kilka, czy nawet kilkanaście lat życia, to oni bardziej odpowiadają za zdrowie zębów swoich pociech niż one same.
To prawda. Bardzo dziękuję za spotkanie. Stomatolog Jonatan Bartosik z Vitamediki dziś gościł w studiu Radia Warszawa. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Również wszystkiego dobrego, szanowni pani i szanowni państwu.
Poradnik warszawski.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.